Pawła, bracia i siostry. Niech jego imię będzie uwielbione. Dzięki też za to świadectwo też i siostry, tak ważne i potrzebne. Słuchajcie, taka postawa w dzisiejszych czasach, takich konsumpcyjnych, nastawionych też na Boga, który, wiecie, zaspokaja tylko moje potrzeby i musi zrobić tak, jak ja chcę. Tak? I ta wiara nasza musi dojrzewać, ona musi sięgać poza śmierć. Boże Słowo nam mówi, że Bóg uwolnił nas z lęki przed śmiercią. To jest istotą, tak? Stając też w obliczu choroby, szczególnie w wieku, gdzie trzeba się z tym liczyć. No i w każdym. Byśmy mieli tak jak towarzysze Daniela zareagować, kiedy musieli stawać przed wyborem i narażone było ich życie. Czytamy, że odpowiedzieli królowi wtedy Szadrach, Meszach i Abednego, odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to, bo on tam chciał, żeby Bóg wyrwie was z mojej ręki, tak? Mieli oddać pokłon posągowi. Nie mamy ci nawet potrzeby na to odpowiadać. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale twoja niech się dzieje. Wiemy, że Bóg ma moc. I tutaj ją okazał też w ich życiu, ale ta ich postawa to była prawdziwa wiara. To była wiara na dobre i na złe i do takiej wiary chcemy się zachęcać, aby nasza wiara sięgała poza śmierć. I to też jest świadectwo. Nasza postawa w momencie doświadczenia, w momencie próby, to dopiero pokazuje, w jakim stanie jest nasza wiara. Nasze reakcje, kiedy przychodzi moment badania, testu, tak, do naszego życia, to jest papierek lakmusowy tak naprawdę, znaczy jak stoimy w wierze. I po to się uczymy, spotykamy, aby umacniać się, aby te reakcje i ta wiara w momentach doświadczenia i próby była cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Prowadziła nas do postaw godnych naszego mistrza, naszego Pana, nauczyciela, bo on powiedział, naśladujcie mnie. To jest ważne. Każdy za swoje życie przed Bogiem zda sprawę. Wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Dużo się o tym mówi i wiele sensacyjnych informacji, tak, na temat kataklizmów, różnych rzeczy, interpretacje proroc. Ale to najważniejsze przesłanie od naszego Pana to, czy ty jesteś gotowy. To najważniejsza nauka to czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, bo ja nie wiem, kiedy przyjdzie Pan, ja mogę wcześniej odejść z tej ziemi. I Pan daje nam wiele powieści, między innymi przypowieść o mądrych i głupich pannach. Nie wchodząc przesadnie w szczegóły, tym głównym wnioskiem jest czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, a kiedyś będzie za późno, żeby nadrobić stracony czas. Wszystkie panny przysnęły, ale te mądre, zanim stało ich życie, był zapas tego życia w ich sercach, który sprawił, że kiedy Pan przed ich lampa świeciła, a u głupich pustka z tyłu, zaniedbany czas, stracone chwile, roztrwonione możliwości, zakopane talenty. I co Pan powiedział? Nie znam was. Bracia i siostry, jest pewne niebezpieczeństwo, z którego musimy sobie zdawać sprawę i badać własne serca. Jak ja dzisiaj stoję przed Bogiem? Jak dzisiaj, jaki jest stan mojej lampy? Czy tam jest oliwa w tej lampie? I wiecie, czasami bycie w zborze sprawia, że uciekamy od tego pytania albo oszukujemy samych siebie. Bo jesteśmy w zborze, który może świeci, tak? Jest nauka, jest Ewangelia, jest zgromadzenie, jest spotkanie modlitewne. Ale czy moja lampa świeci? Słuchajcie, nie wiem, czy wam się zdarzyło jechać po mieście. Teraz żyjemy, te miasta są w miarę oświetlone i nie włączyliście świateł w samochodzie. Zdarzyło wam się? Jeżeli nie macie z automatu włącznika, to... Bo mnie się zdarzyło, jadę normalnie, fajnie się jedzie, nie? Ale moje światła nie świecą. W kolumnie można, wiecie, jechać, z przodu jedzie przed tobą samochód ze światłami, z tyłu jedzie oświetlony. Naprawdę możesz jechać. Ci się wydaje, że jest wszystko okej, że widzisz. Ale czy twoja lampa świeci? Jaki jest stan twojego serca? O to musimy zabiegać, tak? Nie możemy się oszukiwać złudzeniem jakimś, bo jestem w zborze na przykład, tak? To nie jest żadnym immunitetem. Ja mam być w Chrystusie Jezusie. W Jego życiu i o ten stan walczymy. A dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego trwania w Jezusie Chrystusie. Do tego, aby tak żyć, aby mieć tą pewność, że ta lampa świeci, że ta oliwa jest, że kiedy przyjdzie Pan, nie usłyszę, nie znam Cię, ale wejdź do odpocznienia, sługo wierny. To chyba byśmy chcieli usłyszeć od naszego Pana. I gdzie szukać tej porady, gdzie szukać wzorca dla Kościoła? Pewno większość przywódców gdzieś szuka jakiegoś wzoru Kościoła. No gdzie? No w Słowie Bożym. W pierwszym kościele zawsze mówimy, prawdziwa reforma kościoła polegała na powrocie do nauki Słowa Bożego, do nauki apostolskiej, a nie na wymyślaniu czegoś nowego. To ludzkie często ambicje, ludzka pycha wymyśla nie wiadomo co, zaniedbując to, co istotne. To było cechą faryzeuszy. Przestrzegali wiele różnych rzeczy przez siebie wymyślanych, a zaniedbali miłości do Boga, bojaźni Bożej, miłości bliźniego. I nam też to grozi. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Zatem sięgajmy do wzorca i niego się trzymamy. Tego wzorca nie znajdziemy w Stanach, nie znajdziemy na wschodzie, na północy, na południu. Ten wzorzec jest w Jezusie Chrystusie, w Jego nauce, w nauce apostołów, objawiony przez Ducha Świętego i tego objawienia szukajmy z Bożego Słowa. Zatem otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 41-42 werset. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czytamy ten fragment po tym, jak apostołowie napełnieni w Dzień Pięćdziesiątnicy Duchem Świętym przemawiają innymi językami, zrozumiałymi dla tych, którzy ich słuchali. Piotr występuje odważnie i głosi kazanie, ten prosty rybak, bez jakichś nie wiadomo jakich przygotowań, nauk, szkół biblijnych, głosi kazanie, które porusza serca do takiego stanu, że ci ludzie się pytają, co mamy czynić? Mówi, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Słuchajcie, nie było praktykowanego żadnego aktu przyjmowania Pana Jezusa, wychodzenia na środek i trzeba się z pewnych rzeczy leczyć. Mówię to poważnie. Przyjęli Słowo Boże, uwierzyli w to, co Piotr im powiedział. Mówi, jak nie upamiętacie się, nie odwrócicie się od grzechów waszych, nie będziecie się ratować z tego, co się dzieje dookoła, poginiecie. I oni uwierzyli w to. I ci zostali ochrzczeni, którzy przyjęli Słowo. Przyjąć Słowo to nie jest ceremonialny akt przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa. Przyjąć Słowo to znaczy uwierzyć Słowu Bożemu. I wtedy to Słowo Boże ma moc odrodzić cię. Możesz być wtedy zrodzony z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże. Ale to akt wiary serca to czyni, a nie jakaś ceremonialny akt przyjmowania Pana Jezusa. Takiej praktyki nie było u apostołów. Pamiętajmy o tym. Bo jeżeli ktoś przyjmuje słowo prawdziwie, tak, to za chwilę, to on przyjmuje słowo, to za chwilę, jak mu mówisz, miłuj bliźniego, przebacz, tak, to on wie, co ma robić, bo on przyjął słowo. Bóg nam dał tylko dwa symbole wieczerza, którym przypisał duchową wartość, tak? I duchowe skutki, i chrzest wodny. Reszta ma być rzeczywistością. Przyjąć słowo znaczy uwierzyć w słowo. Tym, którzy go przyjęli, którzy je przyjęli, słowo, które stało się ciałem, tym Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy się narodzili nie z ciała i krwi. I tych powinniśmy chrzcić, ludzi, którzy przyjmują słowo. Przyjmują słowo, czyli pokutowali. Przyjmują słowo, czyli uznali swoją grzeszność, uznali się za grzeszników, uznali swoją winę przed Bogiem i uwierzyli, że jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus. To jest ważne. Jeżeli chcemy mieć wzorca pierwszego kościoła, to na wejściu ta brama, która jest wąską bramą, ona nie może być zmieniana. A jakże często ktoś mówi, przyjął, mówi Pana Jezusa, ale za chwilę nie przyjmuje Słowa Bożego, które mu się mówi, naucza. I ci, którzy przyjęli Słowo, czytamy, zostali ochrzczeni i co robi? I trwali. Zaraz powiemy w czym. Ale o tym trwaniu chcę też powiedzieć. Bracie i siostry, nie mam jakiegoś kazania, które was pobudzi, postawi na wyżynach. Nie mam drogi na skróty dzisiaj. Mówię to z całą powagą. Trzeba się wziąć do roboty i trwać w tym. I o ile w świecie ta logika nasza pracuje, o tyle u Boga jakoś nagle, nie wiem, łudzimy się, że łaska Boża za nas zrobi wszystko. Że w zasadzie ja nic nie muszę robić, bo Chrystus wszystko zrobił. I teraz, jak mówi, pokaż mi wiarę twoją bez uczynka, ja ci pokażę wiarę z uczynku. Prawdziwą wiarę, która skutkuje postawą życia. Abraham został usprawiedliwiony z wiary czy z uczynków? Z wiary, która zaowocowała uczynkiem. Jeżeli mówisz, że masz wiarę, a twoje życie jest zaprzeczeniem tego, to oszukujesz samego siebie. Trwali. Wiemy, że słomiany zapał nikomu z nas nie jest obcy. Jedni sobie z tym lepiej radzą, inni gorzej. Pewnie w młodości za wiele rzeczy się chwytaliście, wiele planów, nie wiem, wiele ambicji, nauczyć się grać na tym, na tamtym, tego języka, tamtego. Niektórym się to udało, zwykle się udało tym, którzy byli wytrwali, którzy pracowali, przeszli przez okres, kiedy może te owoce jeszcze nie były tak widoczne i doszli do pewnych umiejętności, do zdolności. Jakże łatwo nam mówić naszym dzieciom, tak, jeżeli chcesz mieć, no ucz się, człowieku. I Chrystus nam też to mówi, apostołowie. Trwajcie. Kto wytrwa do końca, Pan mówi, będzie zbawiony. To nie może być jakiś zryw, jakieś emocjonalne uniesienie i wtedy do Boga się zbliżam, ale Pan zachęca nas do codzienności, do codziennego trwania. Kto chce być moim uczniem, niech weźmie krzyż na każdy dzień. I wiemy, że to nie chodzi o znowu symbol noszenia sobie krzyżyka na szyi, ale o decyzję w codziennym życiu podążania za Panem w zaparciu się swojej woli, w poddaniu naszej woli Jemu. I w tym mamy trwać. Kiedy Pan mówi o dobrej glebie, pomijamy te złe, które nam też grożą, to mówi, że to jest to dobre serce, które w trudzie i wytrwałości wydaje owoc. Do tej wytrwałości nas Boże Słowo zachęca. Paweł pisze w listach, w dziełach apostolskich, abyście trwali przy Panu ustawicznie. Życie z Bogiem nie może być skazane na nasze samopoczucie, tak, na to, że jest fajnie, wygodnie wtedy i na tym buduje to życie, ale Boże Słowo nas zachęca do codziennego trwania w Jezusie Chrystusie, do codziennej pielęgnacji naszego życia. I tą najważniejszą jednostką czasu w naszym życiu jest dzisiaj. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. To, co nam mówi Boże Słowo, dzisiaj wykorzystaj ten dzień. Dość ma dzień swoich zmartwień. Dzisiaj przeżyj go w zaufaniu do Boga. Także, bracia i siostry, zachęta do wytrwałości. I tutaj podjęliśmy się maratonu. Nie, tu nie jest sprint, tak, że jakimś sprintem tutaj wejdziemy do bram niebios, ale Boże Słowo nas zachęca do wytrwałości w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Do codziennych, właściwych postaw, właściwych decyzji. Zaraz rozwiniemy, do czego to trwanie ma się też sprowadzać w naszym życiu. Trwali w nauce apostolskiej. Trwanie w nauce apostolskiej, bracie i siostry, to coś więcej niż czytanie Biblii. To coś więcej niż słuchanie kazań. Dzisiaj dostęp do wiedzy biblijnej, do kazań przez internet naprawdę jest tak nieograniczony. Nie o to chodzi tutaj, kiedy Słowo Boże mówi, że trwali w nauce apostolskiej. Co znaczy trwać w nauce apostolskiej? Bądźcie nie tylko słuchaczami Słowa Bożego, ale wykonawcami Słowa Bożego. To nas uczy Boże Słowo. Chrystus nam mówi, błogosławiony ten, który słucha i wykonuje. Ten buduje na skalę. To jest trwanie w nauce apostolskiej, a nie słuchawki, Biblię, 10 konkordancji, tak? A wychodzisz i problemy, żeby przebaczyć, żeby coś dać, żeby przeprosić. Apostoł Paweł mówi, że Bóg powołał go, aby doprowadził pogan do posłuszeństwa wiary. Mówi, gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, dopóki posłuszeństwo wasze nie będzie całkowite. Posłuszeństwo Słowu Bożemu, wykonywanie go w naszym życiu, to jest trwanie w nauce apostolskiej. I to możemy rozwijać. Chcę podkreślić jeszcze, że trwali w nauce apostolskiej. Bardzo ważny jest ten przymiotnik dzisiaj, kiedy spotyka się wierzących i takich na swoim spotkałem. Wiesz co, mówię, apostołowie nie mieli pełnego objawienia. Bo w jego sercu rodzą się pomysły na Kościół, które nijak się mają do nauki apostolskiej. Trwanie w nauce apostolskiej to nie jest trwanie w tradycji ludzkiej, tradycji kościelnej, takiego czy innego kościoła. To nie ma znaczenia. Każdy z nas ma tendencję do wykreowania jakiejś tradycji, którą może bardzo skrupulatnie, wiernie przestrzegać, a zaniedbywać istotę rzeczy. W nauce apostolskiej nie ma objawienia większego niż mieli apostołowie. Jakie oni mieli namaszczenia? Dzisiaj samozwańczy apostołowie mówią, że mają objawienia, ale nie są ludzie wskrzeszani, nie ma takiej mocy. Więc ja z pokorą się chcę trzymać nauki tych, do których Bóg się przyznał, do ich nauki, do ich słowa. Oczywiście to jest wyzwanie dla cielesnego człowieka, nauka apostolska dzisiaj, tak? Bo ta nauka zamyka usta twojej cielesności. Bo ta nauka apostolska, ona nie pozwala kobiecie publicznie nauczać. Więc po co się czy nauki, czy nowe nauki, tak? Ta nauka apostolska nawołuje nas nie tylko o siostry, ale i braci do skromności, do poprzestawania na małym, do niemiłowania pieniądza. Ona nie jest wygodna, słuchajcie. Naprawdę. Lepiej trwać w nauce z Ameryki, w takiej książce, w takim kazaniu, w takich pomysłach. Ta nauka jest niewygodna, bo niesie śmiertelny cios dla cielesnego człowieka. I mówi wyraźnie, jeśli według ciała będziecie chodzić, pomrzecie. Jeżeli czynimy te rzeczy, które czytam w liście do Galacjan, tak? Jest niewierność, jest złość. Tam jest wiele innych cech wymienionych, nie tylko morderstwo i cudzołóstwo, ale wrogość, spory. To mówi, to są owoce ciała i prowadzą do śmierci. Ta nauka apostolska mówi, żeby człowiek wyrzekł się światowych bezbożności. Ta nauka apostolska nie pozwala łaski Bożej obracać w rozpustę i zamienić ją w maszynkę do przebaczenia grzechu. Ta nauka apostolska mówi, jeśli jesteście pod łaską, grzech nad wami panować nie może. Jeżeli grzech wkrada się do naszego życia, zaczyna panować w naszym życiu, to nie mówmy, że jesteśmy pod łaską, jesteśmy daleko od łaski Bożej. I potrzebujemy pokuty i przyjścia do Boga, Jego miłosierdzia, przebaczenia i łaski, żeby tak nie żyć. Ta nauka apostolska mówi, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Ta nauka apostolska mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Ta nauka apostolska mówi, złóżcie swoje ciała w ofierze, jako ofiarę żywą. Co, odnówcie się w duchu umysłu waszego, abyście mogli rozpoznać, co jest Bożą wolą, ale nie upodobniajcie się do tego świata, nie czerpcie wzorców z tego świata. Ta nauka apostolska, nie wiem, na pewno nie mówi o dzieci, grajcie, śpiewajcie i różne rzeczy. Wiem, co mówi. Dzieci, szanujcie rodziców, bądźcie posłuszni rodzicom. Ta nauka apostolska mówi do mężów, mężowie, miłujcie żony swoje. Miłością, która niesie, ego, niesie cios dla waszego egoizmu, naszej wygody. Przyjść, tak, niektórzy, gazetka, mecz, tak, i... Nie. Boże Słowo nas mówi, że mamy miłować tak jak Chrystus Kościół. Czyli jest tym element ofiary, rezygnacji z czegoś na rzecz partnera. To samo żony, ale żony też są zobowiązane w świetle tej nauki do tego, aby były posłuszne swoim mężom. Dzisiaj w dobie feminizmu ta nauka nie jest wygodna. Po co się trzymać nauki apostolskiej? Lepiej się trzymać nauki naprawdę z Ameryki, z Afryki i skądś innąś, tak? Która zaniedbuje pewne rzeczy. Ale Pan Jezus powiedział, idźcie ucząc i przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Nie wybiórczo traktować pewne rzeczy. Ta nauka mówi, żeby się kobieta nad męża nie wynosiła. Ile razy nieraz tak jest, w rozmowie stoisz z małżeństwem, ten mąż ledwo do słowa może żonić, bo żona już tam przed nim. Skromnie. Skromność ubioru, słuchajcie, to jest też ważne. Skromność życia. Ilu z nas planuje mniej? Ilu z nas planuje zakup skromniejszego samochodu niż ten, co posiada? Mniej ubrania w szafie. Może skromniejszy dom, w którym żyjemy. Słuchajcie, świadome ograniczenie się dlatego, że mamy coś większego, coś wspanialszego. To są wyzwania. Trwali w nauce apostolskiej. Pan namaścił apostołów, no a to oczywiście dalej byli wysłannicy, o Barnabie też czytamy jako apostol, ale ich autoryzował ich naukę i tej się musimy trzymać, nie odstępować. Oni kładli życie za tą naukę. Nie, słuchajcie, jeździli, latali samolotami w pięknych szatach, wygodnych, tak, hotelach mieszkali. Który dzisiejszy apostoł, który mówi o sobie, że jest apostołem, chciałby zamienić się z apostołem Pawłem na jego służbę? Paweł polemizuje z nimi, Hebrajczykami, z tymi, którzy już wtedy się mieli za wielkich i zwodzili zbory. Hebrajczykami są ja także, Izraelitami są ja także, potomkami Abrahama są ja także, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się za mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te rzeczy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Za nauką tego brata stoi ofiara życia. i to, że Bóg do niego się przyznał. I tej nauki apostolskiej winniśmy się trzymać. Może dzisiaj niewygodna dla naszych filozofii, dla materialistycznego społeczeństwa. Niewygodna wciąż dla ludzkiego egoizmu, ale to jest prawdziwa nauka, która trzyma nas na wąskiej drodze, drodze krzyża i naśladowania naszego Pana. I dalej czytamy, że trwali we wspólnocie. Ta nauka mówi, żebyśmy wspólnych zgromadzeń nie opuszczali. Ale trwanie we wspólnocie, słuchajcie, to coś więcej niż bycie na zgromadzeniu. Trwanie we wspólnocie to coś więcej niż przychodzenie na niedzielne zgromadzenie, w tygodniu, na grupę. Jan pisze, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli chodzimy w światłości, mamy społeczność ze sobą i wytwarza się realna wspólnota serc. Czytamy o pierwszym Kościele, że byli jednego serca, tej duszy. To jest coś o wiele głębsze niż spotkanie się, wybicie wspólnej herbaty. To są wszystko rzeczy zewnętrzne. Wspólnota prawdziwa, głęboka wynika z tego, że ty i ja jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Chodzimy w świetle. Wtedy rozlewa się między nami miłość. Chcemy ze sobą być. Czas nam się nie dłuży. I nie potrzebujemy nabożeństwa, tylko formy takiej, tak? Jak się spotykały dwie niewiasty pełne ducha, Maria i Elżbieta, to o czym rozmawiały? O promocji w Biedronce, w cudzysłowie. Rozradował się mój duch, Zbawicielu mój. To jest o czym mówić o Chrystusie, kiedy ludzie żyją z Bogiem. To rodzi się ta wspólnota serc. I wtedy przyjście na zgromadzenie, tak, nie jest jakimś, wiecie, wysiłkiem. Nie jest formalnym obowiązkiem, ale idę, bo ja tam mam wspólnotę z tym bratem, z tym siostrą. Pan Kościół powołuje o wiele głębszej relacji niż ludzie mają na różnych płaszczyznach, wiecie. W klubie golfowym mają wspólnotę ze sobą, paintball, no na różne w tematach się można dobrać. I w Kościele niestety, jeżeli ludzie odchodzą od Chrystusa, od Słowa, to pojawiają się wspólnotki. Wspólnota tutaj na bazie, nie wiem, zainteresowania jakimś tam hobby. Wyjazdy rowerowe, wyjazdy, turystyka górska, tak? Ci mecze Liga Mistrzów ma wspólnotę, ten ma wspólnotę z czymś innym, tak? Zainteresowanie samochodami. Na różnej płaszczyźnie ludzie się dobiorą, tak? Dobiorą się według poziomu dochodu, wykształcenia, wspólnych poglądów na pewne rzeczy, czasami polityczne. Słyszałem takiego brata, on się mówi, wiesz co, ja się cieszę, u mnie w zborze są z różnych partii politycznych i że się tam jakoś nie dogadują się. Wspólnota na bazie wiary w Jezusa Chrystusa. To jest głębia, słuchajcie. I w tej wspólnocie jest miejsce, że nie nazywali wszystkiego, co mieli swoim, że dzielili się swoim majątkiem, bo jak ty masz wspólnotę z bratem w Chrystusie, to wiesz, że on nie sięga, tak, po to, co u ciebie, dlatego, bo go chciwość kieruje, zazdrość, tylko że jest w potrzebie i ostatnią rzeczą, ta, która mu przyjdzie do głowy, to skorzystać z zasobów, które są u drugiego brata. I w drugą stronę, tak, nie masz zahamowań, żeby dać, nie licząc, tak, godziwie widząc brata czy siostrę w potrzebie. Ta wspólnota ducha, ona owocuje, nigdy nie odwrotnie, słuchajcie. Wszyscy, którzy wierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne. Byli razem. To nie jest spotkanie się, mówię, raz w tygodniu w niedzielę. Chrystus powołał uczniów, żeby byli z Nim, czytamy. W tym byciu codziennym razem, dzieleniu się różnymi sprawami. Ja wiem, że cywilizacja nam funduje tu inny model życia. Wszyscy zaganiani w swoich sprawach, tak? Dawniej siostry by się może spotkały nad rzeką przy praniu i wiele by mogły się pouczyć, powiedzieć, porozmawiać. Dzisiaj te wynalazki techniki wcale tego czasu więcej jakoś nie dają ludziom. Te relacje raczej się osłabiają, ludzie zamykają się w swoim prywatnym życiu, w swoich domach, w swoich mieszkankach. No, trzeba być razem, trzeba się spotykać. I słuchajcie, naprawdę wyjść spoza formy tylko, gdzie jest kazanie i usługa, ale w codziennych sytuacjach, codziennych sprawach. Coś razem naprawić, coś zrobić. Brat ma remont, idę mu pomóc. I rozmawiam przy tym o Bożych sprawach. Wiecie, ile się można przy takich rzeczach nauczyć? Czasami roboty, sumienności od drugiego brata, odpowiedzialności. Pan Jezus wykorzystywał te różne sytuacje, które reżyserowane były przez Boga w ich codziennym byciu z ludźmi. Wykorzystywał do nauki, tak? Jak widział, jak zajmują pierwsze miejsce w synagodze, od razu ich pouczył. Jak słyszał, co z ich ust wychodzi. Wiecie, na zgromadzeniu, kiedy mikrofon nam powstał, na pewno pilnujemy się, żeby nic nie palnąć, nie? Ale żeby to było i przed Bogiem, przed ludźmi, miało ręce i nogi. Ale w codziennym życiu, jakbyśmy tak z ust brata czy siostry może coś usłyszeli, co by wymagało naszej reakcji. To nie przystoi. To nie jest słowa Twe, to nie są słowa wiary. To nie są słowa miłości do Chrystusa. To nie są słowa, które płyną z czystego serca. Tylko trzeba być ze sobą i otworzyć się na to, tak? Dać prawo bratu czy siostrze na wgląd w moje życie, dać prawo do korekty i w drugą stronę. I wtedy jest wspólnota. Wtedy może być wspólny rozwój i postępy często o wiele szybsze i skuteczniejsze niż tylko słuchanie kazania czyjegoś. To wymaga odwagi, rezygnacji nieraz z naszej wygody i nie zamykania się, jak powiedziałem, w naszym tutaj osobistym życiu. Wielu woli się gdzieś tam ukryć w jakimś kloszu, tak? I to jest moje prywatne życie, nie tykaj. Nie wpuścisz tam światła, które Bóg nieraz daje przez brata i siostrę. Czasami daje przez tego, którego nie lubisz. No to nie będzie wzrostu, nie będzie postępu w wierze, a mamy czynić realne postępy. Paweł pisze do Tymoteusza, żeby pilnował czytania, napominania, nauki, ale też, żeby dążył starań, żeby jego postępy były widoczne przez wszystkich, tak? I my myślimy, że to tak, że to nie jest widoczne, ja się ukrywam. A jak brat idzie za Chrystusem, widzisz gorliwe decyzje, widzisz pasję, to jest to widoczne. To jest to widoczne. Jak i brak tego też jest widoczny, kiedy widzisz, że dla jednych rzeczy naprawdę ma w życiu energię, ma pasję, potrafi wcześniej wstać, potrafi wiele o nich mówić, potrafi wiele na te rzeczy poświęcić, a kiedy przychodzi do Chrystusa, milczenie, cisza. Prawdziwa wspólnota winna otwierać nas na wzajemną korektę, na wzajemne dopingowanie się do tego, aby bardziej miłować naszego Pana i lepiej Go naśladować. To musi być wspólnota oparta na wierze w Niego, na wspólnej nadziei, na jednym duchu, nie na innych rzeczach. Inne rzeczy muszą zejść w cień naszych wspólnych relacji, jeżeli mówimy o Kościele. Czasami ludzie wspólne interesy mają, wiecie, i to ich kręci, tak? Trwali w łamaniu chleba. Różne wieczerze są po zborach. Raz w miesiącu, macie co tydzień, tak? Są rzadsze częstotliwości, może gdzieś są częstsze. Boże Słowo nas zachęca, abyśmy do godnego spożywania wieczerzy Pańskiej. Do godnego, czyli takiego, które odbywa się w odpowiedniej postawie serca człowieka. I trwanie w łamaniu chleba to coś więcej niż wspólne spożywanie posiłku czy spożywanie wieczerzy. Ludzie czasami, wiecie, w niedzielę wieczerza, to muszę pozałatwiać sprawę. To nie jest trwanie w łamaniu chleba. Trwanie, a jak mają raz na miesiąc, a przyjdzie w miesiącu Pan, w międzyczasie go zabierze do siebie. Trwanie w łamaniu chleba to to, co Paweł pisze przy wieczerzy, ucząc nas, żebyśmy badali siebie, żebyśmy badali nasze serca i nie od święta, nie od tego, że dzisiaj mamy ten akt tylko, ale to badanie winno mieć miejsce nieustannie, nasza gotowość do spożycia. W tygodniu przyjdziesz na zgromadzenie i wieczerza może być. Nic, nie ma nic przeciwwskazań. Ale nie, ja cię nie biorę, bo nie spożywam, bo niezałatwione mam pewne sprawy. Trwanie w łamaniu chleba to trwanie w czystości serca, w świętości, do której Bóg nas powołuje. W odpokutowaniu grzechów. Nie ma dla grzechów, słuchajcie, terminu sądowego, jak to jest, przez przedawnienie. O, właśnie tego myślę. Dzięki. Paweł pisze, mówi, przyjadę tam, bo mówi, są u was ludzie, którzy dopuścili się grzechów i z nich nie odpokutowali. To mówi o wierzących, którzy już po oddaniu życia Chrystusowi, po byciu, w czasie bycia w zborze dopuścili się różnych rzeczy. Paweł mówi, z takich grzechów trzeba pokutować. Nie można, wiecie, ukryć, zagłuszyć, udać, że się nie stało. I czas, jak to świadczy, czas leczy rany. Rany może leczy, ale grzechów czas nie przebacza. Pokuta przed Bogiem jest wiarą, że Jego krew skruszonego grzesznika oczyszcza i daje dostęp do miłosierdzia Bożego. Trwali w modlitwach. Jedno z najbardziej zaniedbanych dzisiaj zaniedbanej służby chrześcijańskiej. Służby się mnożą różnego rodzaju, tak? Anna wspomniana trwała w postach i w modlitwach. Czytamy, kiedy sprawowali służbę pańską apostołowie, modlili i pościli się. Boże Słowo nam mówi, bądźcie wytrwali w modlitwie. Apostoł Paweł pisze, nieustannie się módlcie. Trwanie w modlitwie to nie jest przychodzenie na spotkanie modlitewne czy niedzielne. Można przyjść i to jeszcze nie oznacza trwania w modlitwie. Dwa, można się pomodlić i to nie oznacza trwania w modlitwie. Trwanie w modlitwie to naprawdę chodzi o głębsze wejście w życie, w społeczność osobistą z Bogiem, w swojej komnacie. Ja wierzę, że ci, co ją będą mieli i to będą pielęgnować, nie musimy się martwić, jeśli chodzi o ich obecność na spotkaniu modlitewnym. Modlitwa tych ludzi coś wniesie do innych serc. Bo ta modlitwa będzie w stanie pobudzić też innych serca. Ale też trwanie w modlitwie to w końcu modlimy się, żeby mieć efekt, skutek. Tym się dopiero zadowalajmy. Nie zadowalajmy się, pomodliłem się, bo ja się zadowalałem, jak paciorek miałem odmówić, też miałem poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Boże Słowo nam daje potężne obietnice. Jeżeli będziemy trwali w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, w Jego nauce, to Pan mówi, że nas wysłucha. Ja chcę być wysłuchany. I jeżeli tak nie jest, zadaję sobie pytanie. Boże, czy jest inna Twoja wola? Też bym chciał to wiedzieć. Czy po prostu mam być wytrwały w tej modlitwie? Ale wytrwałość w modlitwie, w skutku i naprawdę życie modlitwą. To jest coś o wiele więcej, tak powiedziałem, niż przyjście, spotkanie modlitewne i nawet pomodlenie się. A ilu z tych, którzy, tak, zobaczcie, jak mamy często zbór w niedzielę zgromadzający się, to pewnie na spotkaniu modlitewnym w większości zborów frekwencja spada, nie wiem. Niektórych nawet o 90%. Im większe miasto, wiecie, większe pieniądze, większa pycha życia, tym te frekwencje są gorsza, może i też związane to z jakimś nauczaniem. My powiedzieliśmy sobie, nie ma żadnej różnicy w niedzielę i w tygodniu. No przeciwnie, niedziela jeszcze są rodziny, dzieci przyjdą, tak? Kościół miał się modlić, miał przychodzić i czytamy, że spotykali, aby się modlić. I Paweł szedł nad rzekę, bo wiedział, że tam modlitwy będą. Nie nabożeństwo się będzie, tylko modlitwy są zanoszone. Idę do zboru, aby się modlić. Te terminy jak bumerang wracają do nas i piorą na mózgi, idę do kościoła, idę na zgromadzenie. Idę się modlić. Idę z braćmi, siostrami szukać Bożego oblicza, uczyć się i modlić się do Pana. Pytanie, które można by tu odwrócić, tak śmiało, kto potrzebuje jeszcze modlitwy? Tak? Kto nie potrzebuje jeszcze modlitwy? Czy jest ktoś, kto nie potrzebuje jeszcze modlitwy tutaj? Że nie zdamy sobie sprawy z powagi modlitwy, z wagi modlitwy w naszym życiu. Słuchajcie, nie pójdziemy dalej. Pan Jezus mówi, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czyli zaniedbanie modlitwy, która wprowadza nas w ochronę Bożą, w relację z Chrystusem, w Bożą obecność w naszym życiu, wystawia nas na pokusę w naszej bezbronności, bo jesteśmy bez Chrystusa bezbronni. I nie dziwmy się, że są upadki, że to się nie bierze znikąd. Także do tego też zachęcam, aby trwać w modlitwie, dyscyplinować się, nie polegać na potrzebcie ciała do modlitwy. Duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. Ciało nie będzie sprzymierzeńcem w modlitwie. To ciało musi być dyscyplinowane również, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, co Boże Słowo mówi wyraźnie, że powinniśmy umiar mieć, ponieważ nadmierne objadanie się prowadzi do ociężałości. I to mówi nauka apostolska. Ludzie rezygnują, podejmują się diet dla sylwetki, dla zdrowia, a jest coś ważniejsze, zdrowie duchowe. I to wyzwanie powinno nas prowadzić do postów, do tego, że ten kolejny kawałek odstawię sobie od ust, bo wiem, że jak zjem ten trzeci, to za chwilę o modlitwie już nie będzie mowy, tak? Niech serca wasze nie będą ociężałe z powodu obżarstwa i opilstwa, abyście mogli się modlić, tak? Mówi nam Jezus Chrystus. Zatem, bracia i siostry, widzimy ten wzór pierwszego Kościoła. Nie ma tu wielkiej filozofii, ale wiara i trzymanie się nauki Słowa Bożego. I wtedy, jeżeli zrobimy to, co Bóg od nas oczekuje, mamy prawo oczekiwać od Niego, Jego reakcji na to. Tak jak Piotr mówi, upamiętajcie się, dajcie się ożyć, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Odpowiedzią Bożą w postaci daru Ducha Świętego dla serca człowieka, ta odpowiedź idzie w momencie, kiedy człowiek pokutuje i wierzy i poddaje się też pod chrzest, daje się ochrzcić. Pamiętamy Mojżesza, kiedy Bóg kazał mu budować przybytek i czytamy, że uczynił wszystko dokładnie tak, jak mu go objawił Bóg, tak jak mu to Bóg objawił i wtedy chwała Boża wypełniła przybytek. Oszukujemy samego siebie, jeżeli nie mamy takiego samego podejścia do nauki apostolskiej, tak? Jakub to mówi, ludzie rozdwojonej duszy, zbliżcie się do Boga, a On się zbliży do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, ludzie o właśnie rozdwojonej duszy, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Nie mogę oczekiwać, że wypełni moje serce radość, nadzieja, pokój, tak, zwycięstwo nad grzechem, jeżeli zaniedbuję pewne rzeczy. Modlitwę, posłuszeństwo Słowu Bożemu, czystość mojego serca. Nie. Bóg w swej łaskawości może zawsze pomóc i deszcz pada na dobrych i na złych, ale czy my chcemy żyć w duchowym chaosie? Czy chcemy iść na Bożych obietnicach przez życie? A one są pewne i niezachwiane. Ale te Boże obietnice zawsze są warunkowane. Jeśli wytrwacie w moim słowie, jeśli wytrwacie do końca, jeśli spotykacie się, chcecie mojej obecności, to istotą waszego zgromadzenia muszę być ja i moje słowo, a nie towarzyskie znajomości, religijny obowiązek i tak dalej. Jeżeli sumienie nas nie oskarża, Boże Słowo mówi, trzymamy się Bożego Słowa. Jan pisze, prośmy o cokolwiek. Prośmy. Bóg spełni nasze prośby. Natomiast jeżeli mamy wyrzut sumienia z zaniedbanego czasu, ze złych myśli, tak? Może złych uczynków, no musimy to uporządkować i naprawdę ze wszystkich sił zbliżyć się do Boga, z całego serca. On wychodzi naprzeciw, jeżeli serce go szuka, go pragnie. Zbliżcie się do Boga, a On się zbliży do was. I nie łudźmy się, że wyjście po jakimś kazaniu będzie milowym krokiem w zbliżeniu się do Boga. Posłuszeństwo, prawdziwa buta i wiara w Boże Słowo polegająca na czynieniu go w codziennym życiu. Oczyszczenie tego życia z miłości świata, z rzeczy zbędnych w naszym życiu. Jeżeli jest jakieś nieprzebaczenie, uregulowanie sprawy, może, wiecie, to bardzo łatwo mówić o przebaczeniu, nie? Że zwykle ono to nas stawia, że ktoś nam zawinił i musimy przebaczyć. Może być odwrotnie, to my możemy być w sytuacji, gdzie trzeba iść przeprosić. To są rzeczy, od których nie uciekniemy i nie ma drogi na skróty. Nie ma jakiejś, wiecie, złotego kazania z internetu, złotej książki, 12 kroków do zwycięstwa i tak dalej. Wielu takich szuka. Nie. Codzienne trzymanie się Chrystusa, trwanie w Nim, w nauce, która przyszła do nas przez Niego i przez apostołów, trwanie w modlitwie, bo ten, który zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, nicości, potrzeby Boga w swoim życiu, będzie szedł w modlitwę. Pycha, myślenie o sobie, o samowystarczalności, a modlitwa, wiecie, nie jest tak konieczna, nam się wydaje. Nic beze mnie, Pan Jezus mówi, nie uczynicie. Dlatego zakończę może tym fragmentem z listu do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadłszy na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Patrzmy na Jezusa Chrystusa. Dalej w tym samym liście czytamy: nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Tak jak był skromny, tak jak był cichy i pokorny, tak jak nie zabiegał o władzę polityczną, o sukces w oczach świata, tylko o posłuszeństwo, taki sam jest dzisiaj. Nie tylko w mocy, ale w charakterze. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. A Paweł pisze, że przyjmujecie Chrystusa, którego myśmy wam nie zwiastowali. Jakiś inny Chrystus i wydajecie się nabrać. Oby Duch Święty kreował w naszych sercach obraz prawdziwego Chrystusa. Tego, który mówi: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Czyli pokarmy przyrównane są do tych nauk różnych. Ludzie naprawdę od nauki do nauki, od książki do książki, od kazania. Przyjdź do stóp Chrystusa, czerp od Niego życie, łaskę. U Niego jest mądrość, u Niego jest pouczenie. To wszystko jest w Nim. Ten pierwszy kościół, oni nie mieli Biblii, słuchajcie. Konkordancji. Bojaźń w sercach była Boża. Trwali w modlitwie. To, co im apostołowie powiedzieli, to my musimy tak robić. I resztę zrobił Bóg. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Abym ciała zwierząt, których arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Jeżeli chcemy Chrystusa, który da nam sukces w oczach tego świata, a nie chcemy nieść Jego hańby, to diabeł podstawi takiego Chrystusa. Jeżeli nie będziemy trzymać się nauki apostolskiej, to znowu wybudujemy świątynię, przybytek, ustanowimy kapłanów i będziemy służyć religijnej formie, która nie niesie życia. Jeżeli gotowi jesteśmy być nikim w tym świecie, być, stać się głupimi, aby mieć dostęp do Bożej mądrości. Jeżeli gotowi jesteśmy być pohańbieni, odrzuceni, to znajdziemy Chrystusa, myślę, że dosyć szybko. Amen.